Telefonicznym gościem Radia Doksa jest dr Wiesława Budzin, ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, kilka dni temu minister zdrowia pytany o to, na jakim etapie obecnie w Polsce jest pandemia, powiedział, że jesteśmy na etapie pomiędzy wygaszaniem epidemii, a wchodzeniem w trend wzrostowy. Może się wydawać, że to zdanie trochę stoi ze sobą w sprzeczności, natomiast ewidentnie to pokazuje, że sytuacja do końca opanowana nie jest.
Do końca opanowana nie jest, ale rzeczywiście nie ma jakiegoś gwałtownego wzrostu zachorowań i zakażeń. Przynajmniej my tutaj na Opolszczyźnie nie obserwujemy tego. I całe szczęście, być może rzeczywiście, że będzie ta ilość się nawet zmniejszała. No zobaczymy, jak będzie. Trudno wyrokować, bo jak Państwo wiecie, różne były scenariusze już i różne są podawane, więc naprawdę trudno powiedzieć, jak będzie, ale na pewno gwałtownego wzrostu, czy w ogóle jakiegoś wzrostu my nie obserwujemy tu.
Patrząc przez pryzmat ostatnich 2 miesięcy walki z koronawirusem, wydaje się, że udało się uniknąć tego, czego najbardziej się obawiano z perspektywy służby zdrowia, to znaczy udało się uniknąć scenariusza hiszpańskiego czy włoskiego, czyli totalnego zablokowania szpitali. Kiedy oglądaliśmy obrazki z Włoch czy z Hiszpanii, gdzie szpitale były przepełnione, a lekarze musieli decydować, którego pacjenta podłączą pod respirator. Tego wydaje się udało się uniknąć, no, chyba dlatego, że wprowadzono tą społeczną izolację i właściwie kwarantannę dla Polski.
Tak, mi się też tak wydaje, że chyba dlatego także działania zostały podjęte naprawdę dobre. Ograniczenia takie były dość istotne. I całe szczęście, że nam się udało tego scenariusza włoskiego i hiszpańskiego uniknąć, bo rzeczywiście, powiem, naprawdę straszne, żeby tyle zgonów było w ciągu jednej doby. Natomiast tutaj u nas tak nie było, żeby były wszystkie miejsca zajęte, żeby nie było miejsc w oddziałach OIOM-u i tak dalej. Także myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie rzeczywiście endemia, czyli takie zachorowania na niskim poziomie, czy może jakiś będzie lekki wzrost jesienią. Zobaczymy. Ale na razie wydaje mi się, że tak jest jakby spokojniej trochę.
Chociaż pani doktor, mam nieodparte wrażenie, że w momencie, kiedy rząd znosi kolejne obostrzenia i to w przekonaniu społeczeństwa wydaje się, że właśnie sytuacja jest opanowana, że idziemy w dobrym kierunku. Pytanie, czy tak rzeczywiście jest, czy po prostu nie można ludzi trzymać w zamknięciu i mówiąc wprost, trzeba nauczyć się żyć z koronawirusem.
Ja też tak uważam, że musimy się nauczyć z tym żyć, ale mówię, nie ma żadnego gwałtownego wzrostu zachorowań, natomiast w końcu trzeba jakby odmrozić i tą gospodarkę i w ogóle, bo przecież proszę Państwa, nawet jeżeli ktoś pójdzie do fryzjera, to nie wydaje mi się, żeby tam było jakieś takie zagrożenie duże i tak dalej. Jeżeli będziemy przestrzegać tych zaleceń, które są wydawane, to nie wydaje mi się, żeby doszło do wzrostu zachorowań, naprawdę. No zobaczymy, jak to będzie, ale też wiecznie nie można tak, że padną jakieś małe zakłady, małe przedsiębiorstwa i w ogóle co, będziemy wszyscy siedzieć, znaczy nie my wszyscy, ale dużo osób zamkniętych w domach i co robić. No musimy jakoś się nauczyć z tym żyć, prawda?
Ale jeżeli tylko pani doktor, pytanie, co to oznacza nauczyć się żyć z koronawirusem i co to oznacza dla nas i jak funkcjonować w tej nowej rzeczywistości? To jest pytanie chociażby o maseczki, temat, który wzbudza tak dużo kontrowersji, bo zdania są bardzo mocno podzielone co do noszenia maseczek. Jakie jest pani zdanie na ten temat?
Oczywiście, że są podzielone, dlatego że na początku też mówiono w ogóle żadnych maseczek nie nosić i tak dalej, tylko ci, którzy się opiekują chorymi, potem były zalecenia, nawet nie zalecenia, tylko restrykcje są, jakie są. Powiem szczerze tak, na pewno najważniejsze jest, żeby mieć maseczkę w pomieszczeniach. Oczywiście, musimy przestrzegać wszystkich zaleceń, dlatego że są takie, że nawet na dworze, prawda? Aczkolwiek na dworze, na zewnątrz czy tam w lesie, to oczywiście raczej się od nikogo nie zakazimy. Natomiast w pomieszczeniach z całą pewnością powinniśmy mieć maseczki, dlatego że osoba rozmawiająca w bliskości z drugą osobą jednak może jej przekazać wirusa, bo jednak te kropelki śliny lecą, prawda? Jeżeli ktoś jest bezobjawowy, a zakażony, to może tą następną osobę zakazić. Także z całą pewnością rękawiczki możemy niekoniecznie mieć te lateksowe, można mieć też bawełniane, wyprać je, Na pewno trzeba tych zaleceń przestrzegać i przede wszystkim myć ręce. Proszę Państwa, jest to bardzo ważne i istotne. Ja bez przerwy myję ręce, dlatego że nawet niechcąco gdzieś tam dotykamy twarzy, ust i tak dalej i myć ręce i zachować ten social distancing, czyli rzeczywiście nie witamy się z ludźmi, nie całujemy się, no to co jest oczywiste, nie spotykamy się. Najbardziej takie jakby niebezpieczne i zagrożenia to pomieszczenia i bliskość drugich osób, te zgromadzenia, to wszystko, czyli musimy jednak tych zaleceń przestrzegać.
Czyli nawet jeśli mówimy o powrocie do normalności, to mówimy o nowej rzeczywistości, pani doktor.
O nowej rzeczywistości. Nawet mi się też tak wydaje czasami, że nigdy może świat już nie będzie taki, jak był. Bo też nie wiemy, no ile będzie tych zachorowań, czy się one będą tliły, czy tak będzie sezonowo, jak grypa. No trudno powiedzieć, ale na pewno przez długi czas musimy przestrzegać tych zaleceń. Od nas wszystkich zależy. No nie można tak, że sobie odpuszczamy, bo mało zachorowań i sobie odpuszczamy i gdzieś tam się ktoś potajemnie czy spotyka, czy jak. Trzeba sobie odpuścić te wszystkie urodziny, imieniny, spotkania i tak dalej. Chociaż wszystkich nas to troszeczkę tak, no trochę i dotyka i czasami boli i chciałoby się spotkać z kimś, ale musimy tego przestrzegać.
Pani doktor, spotkałam się ostatnio z takim zdaniem, że nie ma innej drogi jak nabycie odporności. Biorąc pod uwagę, że szczepionki na razie nie ma, to jedyna droga to jest właśnie nabycie odporności. Ale biorąc pod uwagę, że tak właściwie no, niewielki procent całej populacji został zakażony koronawirusem, więc daleka droga przed nami, jeżeli chodzi o nabycie tej odporności.
Tak, tym bardziej, że jeżeli chodzi o to nabycie odporności, czyli po przechorowaniu, tak, po przebyciu zakażenia, jak długo się ta odporność utrzymuje, nawet tego dokładnie też nie wiemy. Czy kilka miesięcy, czy kilka tygodni, czy różnie u różnych ludzi, tego nie wiemy tak do końca. Na pewno nas stale się nie utrzymuje. Stale, co to znaczy, na całe życie. Bo są choroby czasami, że się raz przechoruje i całe życie, a tutaj nie ma tego. I tak dokładnie też. No, jest to wszystko analizowane na świecie. Do tej pory naukowcy tego nie wiedzą.
No właśnie, ja chciałam pani doktor zapytać z takiego medycznego punktu widzenia, bo przez ostatnie 2 miesiące no jesteście na pierwszej linii walki z koronawirusem. Czy mówiąc wprost, czy nauczyliście się skutecznie leczyć ludzi, tak? Bo jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o tym, że leczenie to jest jeden wielki eksperyment, bo po prostu tego się uczycie, bo wirus jest cały czas poznawany. Więc po tych 2 miesiącach są skuteczne metody walki, skuteczne metody leczenia, czy cały czas jest to duży eksperyment?
Tak naprawdę to nie ma w tej chwili leku tak całkowicie zarejestrowanego do leczenia COVID-19. Nie ma takiego leku. Oczywiście są terapie takie eksperymentalne, o którym tu pani redaktor mówi. No i tak jak mówię, no ciągle są poszukiwania, są badania kliniczne, natomiast nie ma takiego leku wprost, tak? Jak przeciwko różnym chorobom. Nie ma, no niestety na razie nie ma.
Macie pani doktor wypracowaną taką ścieżkę pomocy osobie zakażonej, która chociażby trafia na oddział do szpitala wojewódzkiego?
Tak, oczywiście. Te osoby, które trafiały i te, które u nas są, bardzo dużo miało zapalenie płuc, ale nie takie, to znaczy w różnym stanie były. Jeżeli ktoś trafiał na OIOM, no to przekazywaliśmy wtedy na OIOM do Koźla, dlatego że tak było ustalone, że właśnie w szpitalu tym jednoimiennym w Koźlu OIOM był na to przygotowany i tam pacjentów kierowaliśmy, jeżeli już była niewydolność oddechowa. Natomiast tutaj oczywiście dawaliśmy takie leki wspomagające, między innymi chlorochinę. Chlorochinę, leczenie tych zapaleń płuc. Aktualnie w oddziale mamy 6 osób zakażonych wirusem, zapaleniami płuc, ale tacy, którzy już leżą po kilka dni, nawet ktoś tam leży 2 tygodnie i właściwie to są no, nawet w dość dobrym stanie. Jedna osoba jest w cięższym takim stanie, ale ma 90 lat. Także oczywiście mamy wyrobioną tą taką drogę, prawda, i plan postępowania, co robić z pacjentem. Nie, że niech się dzieje wola nieba i zupełnie jakby nic nie pomagamy. Oczywiście dajemy leczenie wspomagające, jak najbardziej.
Dużą nadzieją, jeżeli tak można mówić, napawają te dane, które mówią o tym, że większość ludzi, którzy są zakażeni koronawirusem, przechodzą chorobę bezobjawowo, tak? Więc to gdzieś tam pozwala mieć nadzieję, że ta choroba no, nie dla wszystkich jest jednakowo groźna.
Tak, oczywiście. oczywiście. Właśnie tak niedawno mnie pytano, jak scharakteryzować te osoby, czy można w jakiś sposób tych pacjentów scharakteryzować. No właściwie nie można, naprawdę, dlatego że były osoby zupełnie młode, takie nawet 20-paroletnie i tak jak mówię, nawet do osoby 90-letniej. I na pewno też, to znaczy tak obserwowaliśmy, że były takie zachorowania rodzinne. Czyli jak mąż, to i żona od razu. No bo jednak właśnie ta bliskość kontaktu, wspólnego przebywania. I osoby też, co też tak potwierdza się tak na świecie, takie analizy są prowadzone i się też potwierdza i my to też, że jeżeli ktoś lekko przechodził, tak bardzo lekko to zakażenie, to dłużej tego wirusa wydala.
A propos właśnie systemu funkcjonowania szpitali jednoimiennych, czy to jest tak. System, który z Pani perspektywy wydaje się, że właściwie został wprowadzony i że się sprawdza? No bo tak jak powiedziała Pani na początku naszej rozmowy, końca epidemii nie widać, w tym sensie, że nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie. Szpitale w Polsce zostały przekształcone na szpitale jednoimienne. W naszym przypadku to właśnie Kozielski Szpital. Tak. I czy ten system jest rzeczywiście skuteczny właśnie w czasie pandemii?
Myślę, że tak. Jest to dobry pomysł, żeby takie szpitale były. Zresztą powiem tak, no w końcu minister zdrowia ma swoją radę sanitarną, taką epidemiologiczną, doradców i tak dalej. Ale jest to dobry pomysł. Natomiast gdyby tych zachorowań było bardzo dużo, to właściwie w każdym większym szpitalu powinny być izolatki, czy nawet takie malutkie oddziały obserwacyjne, dlatego że chorzy różni trafiali. Mieliśmy na przykład pacjentów nawet z rakiem czustki, a miał stan podgorączkowy i tak dalej, czy to nie jest koronawirus. I do nas przekazywany. A tak mógłby gdzieś tam być na miejscu. No ale na szczęście myślę, że to się będzie wszystko uspokajało i myślę, że dobrze jest taki szpital. Nawet ci lekarze bardzo dobrze działają, bardzo dobrze, no jakby się też, bo wszyscy się uczymy tej epidemii i leczenia i pomagania tym pacjentom i bardzo dobrze, świetnie sobie radzą, naprawdę. Po prostu świetnie w Koźlu. Ja powiem szczerze, że ich podziwiam.
Pani doktor, to na koniec jeszcze tylko krótkie pytanie. Czy tak? Rzeczywiście druga fala, być może znacznie większa epidemii jesienią, to są takie bardzo, bardzo realne zapowiedzi?
Pani redaktor, właśnie nikt tego tak do końca nie wie. Nie wiemy, zobaczymy. Dlatego nie usypiajmy swojej czujności, tak? Czytajmy, patrzmy i słuchajmy, jakie są zalecenia i ich przestrzegajmy. Nie usypiajmy tej swojej czujności, bo wtedy no, może być jakiś duży wzrost zachorowań i tak dalej. Dalej tak postępujmy, jak postępujemy i myślę, że wtedy jest mała szansa na to, że będzie jakiś, nie wiem, jaki duży wybuch jakichś tam zachorowań.
To tym apelem kończymy. Apelowała dr Wiesława Budzin, ordynator oddziału zakaźnego w Szpitalu Wojewódzkim. Dziękuję bardzo pani doktor za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.